Na początku streszczenie i przypomnienie katechezy z ostatniej soboty, właściwie niedzieli chrztu pańskiego w rzece Jordan. Tym bardziej, że na internet nie poszło. Przypomnę troszeczkę obszerniej. Mówiłem o tym, że Jezus, Syn Boży, przychodząc do ludzi, zbawia nas całym swoim życiem. U proroka Izajasza są cztery pieśni o cierpiącym słudze Jahwe, właściwie cztery zapowiedzi Ewangelii, jakby ich streszczenia. I w drugiej pieśni, która dotyczy Ewangelii Łukasza, jest mowa o tym, że Jezus już przez swoje wcielenie, przyjście do łona Matki, już zainaugurował tajemnicę zbawiania. Rodzi się tajemnica niepokolonego poczęcia Maryi. Jedna z niewiast rodziny ludzkiej będzie matką nie tylko człowieka, ale w tym człowieku przyjdzie do ludzi Bóg. Dramat w naszych wnętrzach przywołał miłość Ojca w Jezusie Chrystusie. 33 lata Jezus zbawia świat. Najpierw przez 30 lata prowadzi życie ukryte i w tym życiu ukrytym zbawia rzesze. Ludzi, którzy pozornie nie odgrywają żadnej roli. Ale ponieważ przez tajemnicę Chrztu Świętego i innych sakramentów świętych są zjednoczeni z Jezusem, w związku z tym zbawienie dokonuje się przez wszystkich oszczonych. Natomiast 3 lata ostatnie Jezus prowadzi działalność publiczną. I mówiliśmy o tym, że inicjując działalność publiczną, Jezus idzie do Jana Chrzciciela nad Jordan. Jeżeli powiemy, że ze względu na Jana, to będzie bardzo dobrze, bo rzeczywiście Jezusowi zależało, żeby Jan Chrzciciel miał poczucie spełnienia misji. Jezus chciał uwieńczyć jego życie radością, żeby mógł wskazać, to jest ten, na którego zapowiadają księgi święte. On jest tym, który rozwiąże problem, którego my nie umiemy rozwiązać. Mianowicie swojej miłości wygasi zło. Z tych ciemności wyprowadzi światłość miłości Ojca. Zmartwychwstanie. Jeżeli powiemy, że Jezus poszedł tam również ze względu na wyjątkowych Izraelitów, wyjątkowy lud, to będzie bardzo dobrze. Bo istotnie wadą Izraela było to, że nie miał wad. Tak jak dzisiaj niektóre partie w Polsce. Mają jedną wadę, że nie mają wad. To też nam się przydarza. Jezus im nie mógł nic dać, ponieważ byli bez grzechu. Ale my wiemy, że nie przyjmując takiego dobra, jakim jest Syn Boży, którym przyszła miłość Ojca, nieprzyjęcie Go już jest grzechem. To wszystko jest za mało powiedzieć, dlaczego Jezus przychodzi najpierw nad Jordan. Nie wolno milczeniem pominąć faktu, który się wydarzył 12 stuleci wcześniej, kiedy naród wybrany, wyprowadzany z sytuacji niewoli prowadzony przez 40 lat przez pustynię ku ziemi obietnicy, ku ziemi opływającej mleko i miód. Wtedy, kiedy mieli już wkroczyć przez Jordan, przejść i mieć poczucie spełnienia obietnicy danej Abrahamowi, ojcu wiary, wtedy wydarzyła się rzecz przedziwna. Jozue, który prowadzi, Jozue to tyle samo co Jezus, który prowadzi teraz po śmierci Mojżesza, każe kapłanom z arką stanąć na czele pochodu i gdy tylko dotknęli wody Jordanu stanęły w miejscu i kapłani, wchodząc w rzekę Jordan, wchodzili w gruncie rzeczy na suchy grunt, stanęli na środku z arką przymierza, trzymając arkę przymierza, i lud przeszedł suchą stopą bez zagrożenia życia do ziemi obietnicy. Otóż to wydarzenie jest zapowiedzią, że kiedyś Syn Boży, to co jest w arce, a arka oznaczała te dwie tablice, że Bóg stanie się człowiekiem, Jezusa Chrystusa. Arka z kolei, w której te tablice były, oznacza Maryję. Że kiedyś i Jezus, i Maria staną w rzece wód śmierci, grzechu świata. Jezus w tajemnicy krzyża, Maria pod krzyżem, staną w wodach śmierci. I dzięki temu, że Jezus stanął, wziął na siebie z Maryją zło świata, my będziemy mogli wejść do ziemi obietnicy w zmartwychwstanie, w nowe życie ku Ojcu. Była to obietnica, jakby ilustracja tego, co się będzie dokonywać podczas każdej ceremonii Chrztu Świętego. Jezus, wchodząc w rzekę Jordan, jest przecież niewinny, bez grzechu, a wchodzili tylko grzesznicy. Przyjmując chrzest, jak mówiłem, wchodzi w dwa potężne pragnienia rodziny ludzkiej, wszystkich wielkich religii świata. Dwa pragnienia, które jest w sercu każdego z nas, mianowicie tęsknota, pragnienie uwolnić się od zła. Bo to, że jesteśmy szalenie bezsilni, tego doświadczamy z okazji każdej spowiedzi. Uwolnić się od zła. A drugie pragnienie, sięgnąć po jakieś wspaniałe życie. Sięgnąć po wspaniałe życie. Otóż Jezus, wchodząc w rzekę Jordan, obiecywał jako ten, w którym, przez którego, dla którego każda istota ludzka została stworzona, że wywiąże się z tych pragnień, dwóch pragnień, krzyżu, z tego pragnienia uwolnienia się od zła, a w zmartwychwstaniu da nam szansę nowego życia. Innego życia. Nie z zewnątrz, tylko życia w głębinach naszych wnętrz. I jeżeli świat ma się zmienić, to ma wypłynąć z faktu obecności Boga w nas, miłości Ojca w nas. Wydarzenie chrztu w Jordanie, w rzece Jordan, było czymś wielkim w łonie Boga, Trójcy Świętej, bo jest powiedziane, że Duch Święty stąpił na Jezusa jako człowieka, jako jednego z nas, który zgodził się odtąd nie odbijać zła do ludzi złych. Tylko On jedyny mając sobie już inne życie, życie prawdziwe, wieczne, życie Boże, życie Ojca, powierza się w chłonie ciemności, zło, zainiecuje cud Baranka Bożego. I ten cud Baranka Bożego, do tego cudu Baranka Bożego my się zobowiązujemy w momencie Chrztu Świętego, bo w momencie Chrztu Świętego przychodzi do naszych wnętrz w tajemnicy zmartwychwstania i ta zdolność przemiany zła w dobro i nowe życie. Chrystus z tą tajemnicą, o której, którą zapowiedzieli kapłani, stając z Arką Przymierza w środku rzeki Jordan, z tym Jezus przychodzi do naszych wnętrz. Kłopot w tym, że kiedyś chrześcijanie przyjmowali chrzest jako dorośli. Najpierw, przynajmniej przez 3 lata, przychodzili, słuchali kateches o chrześcijaństwie i kiedy już pod wpływem przyjmowania Słowa Bożego z wiarą Duch Chrystusa już w nich mieszkał i oni już mieli myślenie Chrystusowe, czyny Chrystusa, Chrystus w nich działał, jako zwieńczenie tego procesu nawrócenia, byśmy powiedzieli, był chrzest święty, przyjęcie Chrztu Świętego. I to rzeczywiście byli inni ludzie. A później wszedł chrzest dzieci. Dlaczego? Dlatego, że dzieci poczęte w łonie świętych rodziców, pierwszych chrześcijan, one już od dziecka mogły wchłaniać myślenie chrześcijańskie, postawy chrześcijańskie i ten chrzest się rozwijał razem z życiem fizycznym i duchowym dziecka, ponieważ ten klimat ojca i matki sprawiał, że ten chrzest nie był chrztem martwym. To ziarno nie leżało martwe. Teraz niestety przyjmują chrzest dzieci w rodzinach wszelakich. Mówiąc delikatnie. W rodzinach wszelakich. I mamy pogaństwo ochrzczone. To znaczy to ziarno Chrztu Świętego Życia Bożego leży od Bogiem, nie asymiluje osoby. Jakie będzie tego rozwiązanie, to jest tak jakby dla nas kapłanów ściana płaczu. Ściana płaczu. Nie ma dobrego rozwiązania. A ja wiem, że Duch Święty to rozwiąże. Duch Święty to rozwiąże, bo tutaj trzeba akt ogromnej odwagi. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby papież ogłosił, odtąd chrzcimy ludzi dorosłych, którzy po zapoznaniu się z nauką Jezusa Chrystusa przychodzą, tak jak wy, przez 3 lata poznają, już Słowo Boże niesie życie. Kiedy już, tak było w pierwszych dniach chrześcijańskich, były pewne testy, sprawdziany, otoczenie dawało świadectwo i zwieńczeniem tego był chrzest i otrzymanie tak zwanej białej szaty, znaku zmartwychwstania, że ten człowiek, w tym człowieku Bóg rzeczywiście narodził się na nowo. Jakieś tam rozwiązanie Bóg znajdzie. W każdym razie problem jest. Problem jest. To jest na skutek odejścia od Pisma Świętego i wejścia w tak zwany sakramentalizm. My nie żyjemy życiem sakramentalnym, tylko my uprawiamy sakramentalizm, pewną patologię sakramentów świętych. Ponieważ nie mamy biblijnej wiedzy na temat sakramentów świętych. Mamy jakieś niepodarzone szczątki. To byłoby z streszczenie, przypomnienie jeszcze, jakie to zadania Duch Święty i Maria mają w tej nowej epoce, w którą wkroczymy, w epoce Ducha Świętego. Nie lada problemy, ale jest tyle Bożych inicjatyw, wierzę, że Bóg sobie poradzi. Na pewno masy odejdą od Kościoła. Co do tego nie ma wątpliwości. Masy odejdą. I ci, którzy zostaną, zostaną dlatego, że już mają poczucie wartości. Z tej wartości nie rezygnuje się i wejdą w dojrzałość. I dopiero zaistnieje znak w tych ludziach, że oni są w stanie być ludźmi szczęśliwymi w każdej sytuacji. Że radości, szczęścia, spełnienia swojego życia nie biorą z okoliczności. Że mu interesy dobrze idą, że robi karierę. Że życie się układa po myśli jego planów. Nie. Tylko dlatego, że będzie doświadczał obecności Trójcy Świętej w swoim wnętrzu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i Pana Bracia i Siostry, Przewodniczącego Przyszłego.
Chcę zwrócić Waszą uwagę, że ta dzisiejsza Ewangelia jakby nie pasowała do faktu, że od pierwszej niedzieli Adwentu jesteśmy w tak zwanym roku B i czytamy i komentujemy Ewangelię Marka. To dlaczego taka niekonsekwencja? Co więcej, jeżeli odwrócimy, weźmiemy lekcjonarz, gdybyście mieli lekcjonarz w ręku jak ja, odwracamy na rok A i też jest Ewangelia Jana i też jest mowa o Janie Chrzcicielu, który wskazuje na Jezusa, mówiąc: oto Baranek Boży, ale dodaje, który gładzi grzechy świat. Gdy odwrócimy na rok C dotyczący Ewangelii Łukasza, jest też Ewangelia Jana i mówi o Kanie Galilejskiej. Na to musimy odpowiedzieć, dlaczego wtedy, kiedy już zaistniała niedziela Chrztu Pańskiego, kiedy usłyszeliśmy, jaki program względem nas chce spełnić Jezus, nagle jakby był przerywany pozornie. Otóż chcę zwrócić Waszą uwagę, a po powrocie do domu, nie dziś, dziś idzie spać, ale jutro w wolnej chwili, zamiast do kościoła, możecie powertować Ewangelię i zauważyć, że każda z Ewangelii kończy się tajemnicą krzyża, tajemnicą Baranka Bożego, tego największego cudu. Ewangelia Marka zaczyna się od chrztu w Jordanie i kończy się chrztem w krzyżu, spełnieniem tego. Zaczyna się od chrztu. Ewangelia Mateusza zaczyna się od ojca wiary, od Abrahama, i w krzyżu Jezus spełnia jako potomek Abrahama to, co było obiecane Abrahamowi: w tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. To w Jezusie dopiero, w Jezusie jako Izaaku, który dobrowolnie składa się w ofierze, zgadza się, żeby na niego ojciec położył zło świata, wiedząc, że zmartwychwstanie otrzyma jako człowiek życie tożsame z tym życiem, które ma Bóg. W tobie będą błogosławione zbawione ludy ziemi. Z kolei Ewangelia Łukasza spełnia, zaczyna się w rodowodzie od Adama i Ewy. I ten problem, który zaistniał w raju, o tym problemie, o rozwiązaniu tego problemu mówi cała Ewangelia. Ewangelia Jana zaczyna się od założenia świata, od stworzenia. Że Bóg Ojciec, jeżeli się zdecydował na akt twórczy, to tylko dlatego, że wpatrywał się w krzyż. Dlatego, że Jezus powiedział: Ojcze, nie bój się stworzyć tych istot wolnych, rozumnych, które popełnią zło. Ja ten problem rozwiążę. Będę barankiem Bożym. Nic dziwnego, że później w Ewangeliach Jezus odwołuje się do różnych faktów przyrody, które ilustrują tajemnicę krzyża. Bo wszystko, nawet w akcie stwórczym, przenika tajemnica krzyża. Jezusowi wszędzie to pasują te porównania. One nie są sztuczne. Sztucznie nadciągane. Ponieważ Jan zaczyna od stworzenia świata, jak gdyby najwyżej się wzbił w zrozumieniu tajemnicy, w której my tkwimy, dlatego też każda z Ewangelii, w roku A czytana jest Ewangelia Mateusza, w roku B Marka, w roku C Ewangelia Łukasza. Każda z tych Ewangelii, zanim wyruszymy poprzez tę Ewangelię, daje nam, chce nam dać jakby najwspanialszy wzrok, orzeł w locie, który jest herbem Ewangelii Jana, chce nas porwać i nieść poprzez tę Ewangelię. Orzeł bierze swoje pisklęta i jeżeli tam, gdzie za nisko już jest niebezpiecznie, no na wysokie skały gdzieś tam niesie. Otóż jest to niedziela, ta druga niedziela chce nas wziąć i bardzo wysoko umieścić, byśmy zaczęli rozumieć plany Boże, ponieważ to, co mówi i Marek, i Mateusz, i Łukasz, to samo jest w Ewangelii Jana, ale my byśmy nie zrozumieli, gdyby nie ten klucz na początku. W związku z tym musimy powiedzieć, co jest podstawową katechezą Ewangelii Jana. O co Janowi w tej Ewangelii tak naprawdę chodziło. Ja już tutaj podczas tych naszych wieczornych spotkań mówiłem raz na ten temat, tym niemniej dzisiaj jestem zmuszony to przypomnieć. Otóż w Ewangelii Jana chodzi o trzy ważne sprawy. Mianowicie Jan w swojej Ewangelii najgłębiej interpretuje tajemnicę śmierci Jezusa i naszej śmierci. Że w tajemnicy śmierci Jezusa w krzyżu oczywiście Jezus nie tylko bierze nasze grzechy z głębi naszego ducha, ale Jezus w krzyżu nas zaślubia, naszą duszę zaślubia. Stąd ta Ewangelia Jana rozpoczyna się od zaślubin, od Kany Galilejskiej. Pierwszy znak. Kana jest o nas. Siedem, sześć stągwi kamiennych, ale taką pełną stągwią już był Jezus. Wina miłości Bożej upajający. Krzyż będzie nazwany szczytem upojenia miłości względem nas. Jezus przemieni, zapowiadając, że będzie nas zaślubiał przez siedem darów Ducha Świętego. I dary Ducha Świętego będą nas, nasze życie przemieniały. A więc najgłębsza interpretacja tajemnicy śmierci Jezusa jako zaślubin naszego ducha, ale też najgłębsza interpretacja śmierci każdego z nas. Już mówiłem, że to Jezus, jeżeli nim żyjemy tutaj, realizuje się chrzest, to Jezus w nas na nowo umiera za zbawienie świata. Temu, co jest tragiczne, smutne, Jezus nadaje niewiarygodną wartość, niewiarygodny sens. I mówi, nie bój się. Nie jest ważne, kiedy ty umrzesz, czy jako dziecko, czy jako młodzieniec, czy jako starzec, który porusza się z trudem. Ważna jest wartość tego życia i śmierci z tym, że to ja w tobie na nowo umieram za świat. I konkretnie za kogo? To oczywiście poznamy dopiero po tamtej stronie. Będzie nam dane poznać. Więc nie ma w śmierci dramatu. W związku z tym, jakby mamy pogańskie widzenie i przeżywanie śmierci naszych bliskich. Zupełnie poganie. Rozpacz. Poczucie tragedii, że no taki młody, a już. Bo w tym momencie Jezusowi potrzebna była jego śmierć. Druga ważna myśl z Ewangelii Jana to jest to, że w baranku Bożym, bo krzyż to jest tyle samo co baranek Boży, że to jest od 2000 lat znak sądu ostatecznego, jak miłość Ojca mnie i Ciebie, rodzinę ludzką, która była, jest i będzie, osądził. Że po to Syn Boży przyszedł, wziął człowieczeństwo, żeby mógł wziąć, wchłonąć na nasze grzechy, żeby dokonać sądu nad światem. Sądu po myśli Ojca, zgodnie z naturą Ojca. Sądu miłości i miłosierdzia. Że zło jest złem, ale jednocześnie, że Bóg jest święty i nie może zrównać zła z dobrem. Bierze na siebie, wchłania, by dać nam w zamian życie Ojca w zmartwychwstaniu. To jest punkt kulminacyjny sądu ostatecznego. Ten sąd ostateczny był zapowiedziany przy wyprowadzaniu Izraela z Egiptu. Tam pamiętacie, baranek był złożony w ofierze, no i śmierć pierworodnych, niewinnych dzieci egipskich, które pełnią funkcję kapłańską, łącznie z synem Jedynakiem, synem Faraona. On był kapłanem w stosunku do swego ojca. My, dalecy od Biblii, żyjąc dogmatami bardziej niż Pismem Świętym, mówimy, sąd ostateczny będzie. Tak, ale to będzie jedynie uwiecznienie naszego wyboru tutaj, teraz, na ziemi. To, coś przyjął jako wartość, to ci daje na wieki. Jeżeli ktoś przyjął życie poza Bogiem jako wartość, bronił się całe życie przed Bogiem, no to będzie to miał na całą wieczność. Uwieczni się to wybór człowieka. W związku z tym to nie Bóg sądzi człowieka. Bóg tak sprawił, że my sami siebie sądzimy. Bo On nas inaczej osądził. Sami siebie sądzimy i sami to będzie nam dane poznać, ludziom, rodzinie ludzkiej będzie dane poznać, że jeżeli jestem poza Bogiem, to to wybrałem. Sam się osądziłem, ponieważ zignorowałem sąd z krzyża. I w tych Ewangeliach, które na początku dwukrotnie jest mowa o Baranku Bożym, czyli o sądzie ostatecznym, a w Ewangelii Łukasza jest mowa o godach w Kanie. Jest jeszcze trzecia bardzo ważna myśl w Ewangelii Jana. One są we wszystkich Ewangeliach, ale jest to myśl wiodącą, bardzo ważną, że takim najbardziej potężnym narzędziem zbawiania każdego z nas, narodów całych, to jest historia, której Bóg jest Panem, absolutnym Panem. Że Bóg sięga po fakty i stawia nas wobec trudnych faktów. I my, nie mając wiary biblijnej, możemy się pogubić, możemy się zbuntować, możemy zbluźnić. I najłatwiej jest to zobaczyć na dwóch faktach, które Jezus nam zostawił w Ewangelii Jana, na fakcie śmierci, wyprowadzenia z grobu Łazarza, że Łazarz i chorował, i umarł, bo był jaskółką tego, jak będzie zbawiał Jerozolimę Jezus. Że dla Jezusa śmierć Łazarza to był sen i śmierć fizyczna nie jest żadną śmiercią dla wszechmocnej miłości Boga. Natomiast Jerozolima była w śmierci prawdziwej, biblijnej. Jerozolima umarła duchowo. Mimo że arcykapłani uczyni w piśmie i w ogóle wszyscy kapłani w olśniewających szatach chodzili i mieli się dobrze na zdrowiu. To były chodzące trupy. Ponieważ przez pychę i egoizm na tyle umarli, że nie byli zdolni strawić tego, który o sobie powiedział: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie byli zdolni strawić tajemnicy krzyża. Tego czynu niezwykłego. Że Bóg jest tak pokorny i tak daleki od egoizmu. I teraz ja mu dam, mam dać swoje życie i on, jeżeli przychodzi do mego wnętrza, mówi: dałem ci życie wieczne już tutaj na ziemi, to pozwól, że od czasu do czasu coś tam z twojego życia wezmę. Nie na ofiarę. I to będzie testem, czy przyjąłeś, czy masz słońce w sobie. Jeżeli masz słońce, to ci jedną, drugą świeczkę mogę zgasić tu na ziemi. Bo jeżeli są ciemności, to każda świeczka, każde źródło światła się bardzo liczy. Bo dzięki temu może nieraz możemy wyjść z trudnej sytuacji. Ale jeżeli już słońce wzeszło, to pozwalamy na to, żeby ktoś tam zgasił inne źródła światła. Niewidomy od urodzenia. Jezus mówi, on się taki narodził, ponieważ w nim właśnie w jego uzdrowieniu Jerozolima ma zobaczyć, że ona jest ociemniała od urodzenia przez stanicę grzechu pierworodnego. Ja uzdrawiając go pokażę, że ten typ ślepoty jest dla mnie żadnym problemem. Jest inny, wielki, gorszy typ ślepoty w sferze ducha. To jest pycha, która zaślepia człowieka. Dokonuje sądu nad światem przez to, że zbawiam świat, was zbawiam, ponieważ tajemnica sądu ostatecznego to nie jest ta miłość, która czeka obojętnie. I mówię, no, zobaczymy, jaki ty tutaj do mnie doczłapiesz, doczołgasz się. Tylko tajemnica sądu ostatecznego miłości Ojca, ona już wkracza, przenika, poczynając od wód potopu, poprzez Egipt, poprzez wszystkie wydarzenia opisane w Piśmie Świętym i nieopisane. Sąd ostateczny wkracza już teraz i przenika moje i twoje życie. Coś tam nam Pan Bóg zabiera przez fakty. I wiedzą, że my, chcąc udźwignąć ten fakt, będziemy się musieli złączyć z Jezusem, z krzyżem, z Jego mądrością i mocą. Bo inaczej to wysiądę. Jeżeli wysiadamy, to znaczy jeszcze nie przyjąłem życia od Boga. Skoro tak się rzecz ma, skoro Bóg zbawia nas, narody, przez fakty, stawia nas wobec faktów dokonanych, to znaczy, że naszą historię trzeba nazwać historią świętą, przenikniętą sądem ostatecznym, świętą miłością Ojca. I według Biblii nie ma wydarzeń ani w moim, ani w twoim życiu wydarzeń pomyślnych i niepomyślnych. Wszystko jest dobre. Tylko ty tego nie rozumiesz. Nie patrzysz księgami świętymi. Żyjesz w sakramentalizmie. Przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, ale pierwsza część mszy świętej, Słowo Boże mówi, przyjmij Go. Najpierw wejdź w komunię z Jego Słowem, z Jego mądrością, z Jego Duchem. I już w IV wieku po Chrystusie pierwszy biblista chrześcijański, święty Hieronim, mówi, Komunia Święta zaczyna się w momencie czytania Słowa Bożego. To jest komunia dwóch osób, dwóch istot. Żeby być wierzącym, praktykującym. Skoro nasza historia jest historią świętą, przenika ją święta miłość. Niekoniecznie ze względu na mnie, ja doświadczałem i doświadczam najpierw Syberii, później różnych chorób. To jest także ze względu na współzbawianie z Chrystusem obecny we mnie świat. Skoro tak się rzecz ma, to trzeba wiedzieć, że świętość polega tylko na jednym, na akceptacji historii, na przyjęciu tego, w stosunku do czego jestem bezsilny i bezradny. Ale nie wolno tego przyjąć siłą i mądrością ludzką. Nie wolno. Bo się w wariatkowie znajdziemy. Trzeba, On musi być w nas. Chrystus zmartwychwstały musi być w nas. I dopiero mocą Jego mądrości, mocą Jego miłości jestem w stanie to dźwigać. Co więcej, Jezus mówi, nie myśl o długim życiu. Mów tylko, że dzisiaj mi dasz takie życie, taką historię, jaką ja Ci funduję. Dzisiaj. Czyli dniem dzisiejszym. Bo jak zaczniesz myśleć o przyszłości, to też Ci będzie ciężko. Ja Ci łaskę daję na teraz, na dzisiaj. A nie ma łaski na jutro. Jutro Ci dam łaskę. Jak ktoś się zaczyna bardzo męczyć w życiu, to znaczy, że nie żyje chwilą obecną. Bo teraz to ja Jezusowi mogę powiedzieć, tak Panie, amen, daję Ci to moje dziś, tutaj, teraz za zbawienie tych, o których ja nie wiem. Ja Ci daję. I przyjmiemy to. To są te trzy powody, dla których w Poniedzieli Chrztu Pańskiego Ewangelia Jana wychodzi na czoło. Żeby pewne trzy ważne sprawy były bardzo głęboko zinterpretowane. Żebyśmy już idąc w Ewangelię, a pójdziemy tym razem w Ewangelię Marka, już to mieli w polu widzenia, te trzy rzeczy. W świecie, w którym my żyjemy, jest wiele hałasu pod imieniem zbawiać. No, cały świat polityki zbawia nas. Zbawia. Wszyscy zbawiają. Partie zbawiają. Przywódcy zbawiają. Najgorzej, jeżeli jeszcze mówią, że są wierzącymi, są chrzczonymi, to już prawdziwa katastrofa. Kiedyś przeczytałem takie zdanie, że dramatem chrześcijaństwa od 2000 lat nie jest to, że Chrystus jest odrzucony. Dzieło Jezusa Chrystusa jest odrzucone. Tylko prawdziwym dramatem Kościoła Chrystusowego Chrystusa jest to, że On jest pozornie przyjęty. I to jest tematem Ewangelii Marka. Ale o tym będziemy mówić już w następną sobotę. Ci, którzy, że tak powiem, doszli do naszej wspólnoty, to oczywiście tych książeczek jest bardzo dużo, nikomu nie braknie. I o darach Ducha Świętego wszystko w zakrystii, można się do zakrystii jeszcze zgłosić. Natomiast ja w tej chwili piszę, bo tak niebo mi każe, książeczkę pod tytułem Na początku był dekalog. Ponieważ rodzi się książeczka, tu w piątek popełniłem taki schemat. On będzie oczywiście opracowany na komputerze, nie przeze mnie, bo jestem niegramotny na komputerze, tylko przez moich przyjaciół, I będzie to wprowadzane do tej książeczki. Tym niemniej, jeżeli nie ma już tych odbitek, to na przyszłe spotkanie będą, bo byłoby dobrze tak sobie popatrzeć na to. Wiemy, że dekalog to dwie tablice, ale te dwie tablice poprzedza jedno zdanie. Jam jest Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. I to jest sedno Ewangelii Jana i Apokalipsy. Wyprowadzić nas z cierpienia, którego Bóg nie chce. Bo jeżeli już będzie cierpienie, to będzie to już cierpienie święte z Chrystusem zmartwychwstałym w naszym wnętrzu. Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli cierpieniem szatańskim. I pewne rzeczy tam staną się bardziej jasne. Pierwsza tablica dekalogu to jest zapowiedź działania Trójcy Świętej, te trzy przekazania dzieła Ojca, Syna i Ducha Świętego, a później to się przerodzi w Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza. Rozwinięcie tego. Tematy są podane, a Ewangelia Jana to, jak powiedziałem, że Bóg zbawia nas posługując się historią mniej lub bardziej miłymi faktami. Ale one są święte. Święte stają się wtedy, kiedy nam szatan nie zinterpretuje historii. Jak szatan nam zinterpretuje historię, o, to będzie nam ciężko. To nie tylko będziemy tę ciężką historię dźwigać, ale jeszcze tego kosmatego na grzbiecie. A jak nam Duch Jezusa Chrystusa, Duch Święty zinterpretuje, to jak powiedział święty proboszcz Sars, to nie ja dźwigam krzyż, to krzyż mnie dźwiga. To Chrystus zmartwychwstały mnie dźwiga, dźwigając mnie dźwiga krzyż. Ponieważ siła człowieka to jest poczucie sensu, że to ma sens. I to chcę dać w nasze życie Pismo Święte. Tę odbitkę jeszcze oczywiście mogę dać, jeżeli by ktoś chciał, a nie ma. Proszę Cię bardzo, Ari. To byłoby na dziś tyle. A teraz uwielbimy Boga i będziemy mszę świętować. Chwała Ojcu i Synowi.